Duchu Święty, prosimy Cię o Twoje działanie podczas tej konferencji, działanie w sercu, na ustach Reni, także w naszych sercach, by każdy z nas mógł jakoś zbliżyć się do Matki Bożej, rozpoznać jej rolę w swoim życiu, poznać ją jako swoją matkę. Niech to się dokona także przez tę konferencję. Poznamy Marię jako tę, która właśnie pomaga nam stworzyć się na Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty z Twoim działaniem. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen. Tuż przed przyjściem tutaj na tą konferencję dostałam SMS-a: pozdrawiam, Ave Maria. Więc dzielę się z Wami tym pozdrowieniem, Ave Maria. Posłuchajmy tajemnicy nawiedzenia. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Dziś danym jest mówić o kobiecie pełnej tajemnic, o Maryja, która jest pełna łaski, przemieniona łaską, promieniejąca łaską, która jest służebnicą Pańską, Matką Syna Bożego, oblubienicą Ducha Świętego. W tajemnicy zwiastowania widzimy, jak Bóg, realizując swe obietnice, zaczyna od ubogiej młodej dziewczyny. Wchodzi w historię życia Maryi, córki narodu żydowskiego, kobiety z peryferii Palestyny i od niej uzależnia historię zbawienia. Jest to niesamowite, bo w Starym Testamencie historia zbawienia toczyła się głównie po torach męskich. W liście do Koryntian czytamy: Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć, tak by żadne stworzenie nie chełpiło się wobec Boga. Bóg wybrał Maryję, by stała się Matką Syna Bożego, Matką Zbawiciela. Przez zgodę Maryi ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim narodom. Tak czytamy właśnie w liście do Tytusa. Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim narodom. Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela i nigdy tego nie odwołał. Dlatego i my powinniśmy zaakceptować ten wybór i uznać jej macierzyńską misję w zbawieniu każdego człowieka. I to jest ważne dla nas. Może ktoś z nas pomyśli, że nie potrzebuje Maryi do zbawienia. Może ktoś pomyśli, wystarczy mi Jezus, jedyny Pan i Zbawiciel. I to jest prawda. Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Zwróćmy jednak uwagę na to, że gdyby Maryja nie powiedziała tak, oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego, to może do tej pory bramy nieba byłyby zamknięte i może nie mielibyśmy nadziei wejścia do Królestwa Bożego, tylko do otchłani. Sprawiedliwe jest wyrazić wdzięczność Maryi, że dała nam Zbawiciela. I już dziś możemy cieszyć się na myśl oglądania Boga twarzą w twarz w Królestwie Bożym. W litanii loretańskiej Maryję nazywamy bramą niebieską, bo jest bramą, przez którą przyszedł Bóg na ten świat. Zastanówmy się. Czy patrzę na moje życie, moje powołanie z perspektywy historii zbawienia? To znaczy, jak Bóg mnie prowadzi, by mnie zbawić? Czy widzę znaki Boże w swoim życiu? Czy wierzę, że dla Boga nie ma nic niemożliwego? Jakie uczucia rodzą się we mnie na myśl o całkowitym oddaniu się Bogu? Maryja stała się pierwszym tabernakulum, monstrancją niosącą Jezusa. Przed chwilą usłyszeliśmy, z jaką gorliwością zaniosła Pana do krewnej Elżbiety i stała się przyczyną wielkiej radości uwielbienia Boga w Duchu Świętym. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, rozpoznała w Maryi Matkę Boga, tak mówiąc: a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Zwróćmy uwagę, że nie widzi w niej, w Maryi, tylko swojej krewnej, ale Matkę Boga. I w tym momencie Maryja z ust Elżbiety otrzymała potwierdzenie swojej tajemnicy, że jest Matką Boga. Podobnie było z Symeonem i prorokinią Anną podczas ofiarowania w świątyni. Duch Święty objawia nam wszystko przez innych. Tylko trzeba nauczyć się nam słuchać Boga i ludzi mówiących z natchnienia Bożego. I druga myśl. Widzimy tu różnicę między godnością Maryi a nami w Bogu. Ona, będąc człowiekiem, tak jak i my, otrzymała od Boga godność Matki Pana i zawsze może zwrócić się do Jezusa słowami: mój Synu. My nie. Ona zawsze może zwrócić się do Jezusa słowami: mój Synu. Dlatego Maryi winniśmy okazywać miłość i szacunek, bo gdyby Bóg jej nie umiłował, to nie dałby jej takiej godności i nie przyjął do takiej bliskości w relacji. Przypomina mi się tu objawienie matki w Guadalupe w Meksyku w 1531 roku. Maryja ukazała się tam jako młoda kobieta przepasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że jest brzemienna. Poprosiła o wybudowanie świątyni, by mogła okazać współczucie i pocieszenie temu ludowi. Znakiem prawdziwości tego ukazania jest obraz Maryi, namalowany nie ręką ludzką na tilmie, czyli płaszczu Indianina Juana Diego, który istnieje do dziś i nie rozsypał się pomimo upływu tylu wieków, od 1531 roku. Wiosną 2007 roku, podczas mszy świętej właśnie tam w Guadalupe, która była w intencji dzieci zabitych przed narodzeniem, z obrazu tego wydobyło się światło, które na oczach tysięcy wiernych utworzyło kształt ludzkiego embrionu, podobny do obrazu widzianego podczas badań echograficznych. Zjawisko to zostało sfotografowane i można je zobaczyć w internecie. I nie chodzi mi tu o przekazanie sensacji, ale przesłania Maryi, która upomina się o obronę życia poczętego. Oglądałam też film Ziemia Maryi, gdzie przedstawione jest świadectwo lekarza z Kanady, który dokonał wiele tysięcy aborcji. Pojechał do Meksyku, stanął przed obrazem Matki Bożej z Guadalupe i usłyszał w sercu głos: „Dlaczego mnie ranisz?” To doświadczenie zmieniło jego życie o 180 stopni. Stał się wielkim obrońcą życia poczętego. I trzeba, byśmy i siebie zapytali, jaki jest mój stosunek do życia dzieci poczętych i nienarodzonych? Czy jestem budowniczym cywilizacji życia i miłości? Jak reaguję na ataki na ludzkie życie? Jakie uczucia rodzą się we mnie na widok kobiety w ciąży? Gdy rozpoznajemy obecność Boga w drugim człowieku, to mamy udział w radości w Duchu Świętym jak Elżbieta. Ważne jest, byśmy i my uznali obecność Boga w Maryi i nie przypisywali jej zamiaru bycia jak Bóg, gdyż to się bardzo kłóci z jej pokorą i posłuszeństwem Bogu. Pokorna służebnico Pańska, módl się za nami. Pragnę podzielić się w tym miejscu moim spotkaniem z Maryją i z Panem Jezusem w Medjugorje. Pierwszy raz pojechałam do Medjugorje w 1996 roku. No i byłam chyba, w tym roku też byłam. Jest to miejsce, gdzie właśnie doświadczyłam spotkania z Jezusem i z Maryją, a tak bardziej może konkretnie mówić, bycia w szkole Maryi. Bycia w szkole Maryi. Do czego nas... Jest to miejsce, wiadomo, Medjugorje jest to miejsce, gdzie objawienia przez Kościół nie są jeszcze uznane, ale jest to miejsce modlitwy i kultu maryjnego. Każdy może tam pielgrzymować. Nie ma zakazu. I czego mnie tam Maryja nauczyła? W tym miejscu, a tak jak mówię, był to 96 rok, Maryja zaprosiła właśnie mnie do modlitwy sercem, do uczestniczenia w Eucharystii i adoracji Pana Jezusa, do codziennego rozważania Pisma Świętego, do postu i do sakramentu spowiedzi. Myślę, że nie ma wątpliwości w nikim, że jest to szkoła przybliżania się do Boga. Chwała Panu. I wiemy, że misja Maryi nie skończyła się w momencie urodzenia Jezusa. Najpierw Jezus był w szkole Maryi i ona go wychowywała, a potem Jezus stał się jej mistrzem i ona go naśladowała. W Kanie powiedziała sługom, aby zrobili wszystko, cokolwiek Jezus im powie. Dzięki posłuszeństwu słowom najpierw Maryi, a następnie poleceniu Jezusa, dokonał się cud przemiany wody w wino i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Maryja wstawia się za nami w naszych codziennych sprawach i brakach i Bóg odpowiada na te jej prośby. I tak jest po dzień dzisiejszy. Maryja ukazuje i wskazuje na Jezusa. Ona prowadzi do Jezusa, mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie. Na pewno słyszeliśmy o ukazaniu się płaczącej pani w La Salette w 1846 roku, gdzie skarżyła się: od jak dawna cierpię z waszego powodu. Chcąc, by mój syn was nie opuścił, muszę go nieustannie o to prosić, a wy sobie z tego nic nie robicie. I wymieniała, że w niedzielę pracujemy, że przeklinamy, mieszając przekleństwami imię jej syna, i zapowiadała głód z tego powodu. Pytała, czy się modlimy, czy zachowujemy post w piątek. Maryja płacze, przypomina nam przykazania Boże, ale czy ją słuchamy? Ważne jest posłuszeństwo, jeżeli chcemy widzieć cuda przemiany. W Medjugorje również zostałam zaproszona do postu i tutaj w Krakowie trudno jest mi pościć. Nie mówię o poście od pokarmów mięsnych, ale o chlebie i wodzie. Ale byłam w Medjugorje 2 razy na rekolekcjach modlitwa i post, gdzie podczas właśnie tego postu pościliśmy o chlebie i napoju. I powiem, że tam to była wielka łaska. Nie było żadnego problemu. I wierzę, że właśnie ta modlitwa i post dokonywała wiele też cudów przemiany we mnie i w mojej rodzinie. Wyzwalała osoby z nałogów. Chwała Panu. Tak jak każda matka potrafi myśleć o swoim dziecku, nawet gdy go nie widzi, tym bardziej Maryja, tam gdzie nie mogła być fizycznie ze swoim synem, była z nim duchowo, towarzysząc Jezusowi w jego publicznej działalności. Aż nadszedł Wielki Piątek i towarzyszyła Jezusowi na jego drodze krzyżowej, aż do końca stojąc pod krzyżem. I w tym miejscu dochodzimy do wielkiej tajemnicy niepokalanego serca Maryi. Stała pod krzyżem swojego syna, z sercem przeszytym bólem, w wielkim ogołoceniu, gdzie musiała zgodzić się i oddać Jezusa na śmierć, wbrew uczuciu miłości matki do umiłowanego syna. I mogłaby pielęgnować w sobie poczucie krzywdy, czy jakiekolwiek negatywne uczucia, gdyby nie naśladowała Jezusa do końca, który modlił się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I ona też się tak modliła. Maryja w mocy Ducha Świętego przebaczyła nam pod krzyżem. Jej ofiara wykonała się do końca. I otrzymała misję bycia matką Kościoła i każdego z nas, gdy Jezus z krzyża powiedział do niej: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. Maryja najpierw jest matką Chrystusa, a naszą matką nie jest dodatkowo, lecz w takiej mierze, w jakiej Jezus jest w nas obecny, w mierze, w jakiej jesteśmy uczniami Jezusa. Dlatego ona pragnie, aby obecność Jezusa w nas się powiększała. Jeżeli autentycznie łączymy się z Maryją, naśladując jej cnoty, czystość, prawość, miłość, pokorę, zawierzenie Bogu, to ona już zadba, abyśmy nie zatrzymali się na jej osobie, ale spotkali Jezusa. Ktoś kiedyś mi powiedział, że Maryja w Fatimie nie powinna prosić o nabożeństwo do swojego niepokalanego serca, tylko o nabożeństwo do Jezusa. Patrzę na tą kwestię z perspektywy tajemnicy Matki Bożej Bolesnej stojącej pod krzyżem swego umiłowanego syna i tak myślę, że nie może być tu mowy o jakiejkolwiek rywalizacji między Jezusem a Maryją. Jeśli Duch Święty nas nie oświeci, to nie poznamy zjednoczenia serca Jezusa i Maryi, tej wielkiej tajemnicy ofiary tych serc. Po drugie, w Fatimie Maryja tak powiedziała do Łucji: Jezus chce posłużyć się Tobą, aby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Czyli to jest pragnienie Jezusa, Jego wola. Następnie nabożeństwo wynagradzające Najświętszemu Sercu Jezusa już istniało od XVII wieku. I wreszcie uważam, że prośba o ustanowienie tego nabożeństwa wypływa z miłości i ze sprawiedliwości Bożej i ludzkiej, by przeprosić Maryję chociażby za to, że zabiliśmy jej umiłowanego syna na Kalwarii, a dziś przeprosić za zniewagi, że wiele nie uznaje jej niepokalanego poczęcia, jej dziewictwa czy boskiego macierzyństwa, że wielu nie uznaje jeszcze jej jako matki nas wszystkich, za każdy brak wdzięczności wobec niej. Maryja jest nie tylko matką, ale i świadkiem misji Jezusa i gorliwą głosicielką dobrej nowiny o zbawieniu przez pokolenia aż po dziś dzień. Czytamy w Ewangelii Łukasza. W imię Jego, Jezusa, głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. A w Dziejach Apostolskich, gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Wiemy, że w Wieczerniku Maryja wraz z apostołami i innymi trwała jednomyślnie na modlitwie w oczekiwaniu zesłania Ducha Świętego. I dokonało się. Duch Święty stąpił. Ona, Matka Kościoła, towarzyszyła apostołom w przemianie z poczucia osierocenia do przyjęcia misji bycia świadkami. W przemianie z lęku do męstwa w wyznawaniu wiary aż do śmierci. A teraz, wzięta do nieba, objawia nam życie wieczne w Bogu, nasze przeznaczenie. Jak wspólnie z Chrystusem cierpiała, tak teraz ma udział w Jego chwale. Jest dziedziczką w Królestwie Niebieskim. I nadal w niebie jest służebnicą pańską i ma na uwadze zawsze nasze dobro. Nadal jest pochłonięta Chrystusem i Kościołem, Jego mistycznym ciałem. Ona, im jest bliżej Boga, tym jest bliżej nas. Najpierw była matką w grocie betlejemskiej, w ubóstwie, a teraz jest królową w niebie. Stała pod krzyżem Jezusa, a teraz ma w niebie tron. Ona nam objawia przeznaczenie nasze w życiu wiecznym. Jak my mamy udział tutaj w cierpieniu Chrystusa, tak Maryja właśnie nam pokazuje, że możemy oczekiwać uczestnictwa w Jego chwale, w Jego dziedzictwie. I przychodzi Maryja, ukazuje się na ziemi, gdy trzeba wezwać nas, ludzi, jej dzieci, do nawrócenia, do pokuty, do modlitwy, do wiary w prawdy wiary, że istnieje piekło, czyściec, niebo, że mamy duszę nieśmiertelną. Ona przychodzi i przypomina, co Jezus zdziałał i mówił, jak żyć, by podobać się Bogu. Ostrzega przed kryzysami lub wojnami na świecie. I tak było na przykład w Fatimie w 1917 roku. Gdy Maryja poprosiła dzieci, Łucję, Hiacyntę i Franciszka, by ofiarowały się Bogu, by codziennie odmawiały różaniec, aby uprosić pokój dla świata i koniec wojny. Maryja nauczyła je modlitwy ofiarowania się Jezusowi w intencji nawrócenia grzeszników. Ukazała im piekło i ze smutkiem przekazała wolę Boga. Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby je zbawić, Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Maryja prosiła tam również o poświęcenie Rosji i niepokalanemu sercu. Na pewno słyszeliśmy już nieraz zaproszenie do ofiarowania 5 pierwszych sobót miesiąca w intencji wynagrodzenia niepokalanemu sercu Maryi. To znaczy, by przyjąć w tym dniu komunię świętą wynagradzającą oraz przez 15 minut rozmyślać nad jedną lub kilku tajemnicami różańca i odmówić cząstkę różańca. I tak się dobrze składa, że przed nami jest pierwsza sobota sierpnia. Jeżeli ktoś czuje się zaproszony, to zachęcam do rozpoczęcia praktyki nabożeństwa wynagradzającego niepokalanemu sercu Maryi. Amen. Jako słowo do rozważenia podczas namiotu spotkania, to zapraszam do rozważenia właśnie nawiedzenia świętej Elżbiety. I to jest Ewangelia Łukasza, rozdział 1, od 39 do 56, łącznie z Magnifikat. I mam jeszcze jedną propozycję ćwiczenia duchowego na dzisiaj. Będziemy uczyć się wraz z Maryją wielbić Boga. To dzielę się tym, co dane mi było również. To zachęcam do tego, żeby napisać na karteczce własny Magnifikat. Czyli jak czytamy: wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wyjrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. I tu możemy napisać własny Magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Wszechmocny uczynił mi wielkie rzeczy. I co dalej? Chwała Panu. Amen.